Chciałbym, abyśmy czytali pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, stronica 1277. I tam w rozdziale pierwszym, od wiersza trzeciego do wiersza piątego, może od wiersza pierwszego do piątego czytamy. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary naszej, dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Wspomnienia mogą być różne. Jak widzicie, o tym mieście i o tym zborze mamy przez już dziesięciolecia bardzo miłe wspomnienia. Ale najczęściej nas trapią wspomnienia przykre, jakieś krzywdy, urazy. Do nich wracamy, szczególnie gdy się w nocy budzimy, szczególnie gdy jest ciemno dookoła, to nas te czarne myśli nachodzą. Jakie mamy wspomnienia? Apostoł Paweł ma różne wspomnienia. On często pisze właśnie na ten temat w różnych okolicznościach. W tym przypadku on mówi, że pamiętam o waszej wierze, o waszej miłości, o waszej nadziei. Ten tekst znałem bardzo dobrze. Również dobrze znałem te trzy siostry. Wiara, miłość, nadzieja, takie wspaniałe trzy siostry. Pomyślcie przez chwilę, gdzie o tych siostrach szczególnie czytamy. Jak myślicie? Gdzie? Często poeci, często aktorzy stają, prawda, i recytują ten hymn, hymn o miłości. Który to jest rozdział? Pechowy, tak? Pechowy, trzynastka pechowa. Zapamiętajmy sobie przez jakieś analogie powiązania. Trzynastka pechowa. Który list? Do najgorszego zboru w Nowym Testamencie. W Koryncie. W starożytnej Grece, gdy ktoś mówił Koryntianin, to był synonim najgorszego człowieka. A jest najgorszy zbór. Najwięcej problemów, ale też najwięcej opracowań teologicznych apostoła Pawła. Bo gdzie są problemy, tam też muszą być i odpowiedzi. A więc dobrze, dziękujemy Bogu za problemy, bo dzięki nim mamy Bożą odpowiedź. I właśnie tam w tym 13 rozdziale jest powiedziane, że mamy owszem wiarę, mamy nadzieję, mamy miłość, że z nich jest największa, jedna z nich i dobrze wiemy jaka. Do niej jest jeden krok, tak? Czy nie? Uśmiechają się, bo już pamiętają, wiedzą o czym ja mówię. Do zakochania jeden krok. Ale to nie ta miłość jest tam wymieniona. Również tu jest nie ta miłość wymieniona. Za chwilę będziemy o niej mówić. A więc hymn o miłości, ale szczególnym rodzaju miłości. Również i ten list Tesaloniczan też te trzy siostry wymienia. Jeżeli ktoś czyta razem ze mną, to właśnie rozdział ostatni, piąty, wiersz ósmy, powiada tak. My zaś, którzy należymy do dnia. Ja to mówię my dniowcy, bo my do dnia należymy, a ten wyraz należeć jest od być. To jest ujęcie ontyczne, być. My będący dnia, tak dosłownie. A więc nie należeć, żeby się przykleić, lecz być tego rodzaju. Więc my dniowcy, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, pancerz miłości oraz hełm, przyłbicę nadziei zbawienia. Więc mamy te trzy, ale w konfiguracji militarnej. Mamy to w konfiguracji wojennej, walki, uzbrojenia. W waszym zborze mają być, będą ogłoszenia, to się dowiecie, ja już słyszałem raz, właśnie wykłady o tym Bożym uzbrojeniu. I właśnie tu jest mowa o tym pancerzu i wiary, i miłości. Oraz o przyłbicy nadziei zbawienia. Ja to dobrze wszystko znałem i nigdy nie zauważyłem rzeczowników, wracając do pierwszego rozdziału Tesaloniczan, trzeci wiersz, nigdy nie zauważyłem, aż pewnego dnia rano, gdy sobie siedziałem, nagle spojrzałem, tu są dziwne rzeczowniki. Mam w pamięci dzieło waszej wiary. Mam w pamięci trud waszej miłości. Pamiętam również wytrwałość w nadziei. I sobie wszystko podkreślam w mojej Biblii, gdy czytam tym ołówkiem żółtym, z gumką, bo czasem się pomylę. Ale tym razem sobie wziąłem flamaster. Taki przeraźliwie niebieski, taki jasny, przepraszam, zielony, taki jasny, zielony. I sobie zakreśliłem dzieło, trud, wytrwałość. Dlaczego? Bo nie wiedziałem, co Paweł miał na myśli. O co jemu chodzi? I oczywiście zaraz sięgnąłem do oryginału. Zobaczyłem, jakie tam są wyrazy oryginalne, do słowników. No i dopiero pewien obraz mi się wyłonił. Ten pierwszy, gdy chodzi o wiarę, dzieło, to jest po prostu ergon, ergonomia. My dobrze znamy, chodzi o czyn, o działanie, chodzi o pracę, dzieło, zajęcie. A więc czynności, które wykonujemy. Jak sobie usiadłem, zacząłem się zastanawiać. Czynności w kontekście wiary. I wspomniałem sobie pewną dziewczynę. Taką prostą dziewczynę, która żyła w warunkach, gdy kobieta się nie liczyła. Gdy się komuś rodziły dzieci, to córki były niewymieniane w ogóle, bo synowie byli najważniejsi. I nagle do niej anioł przychodzi i z nią rozmawia. Mówi, że jest szczególnie obdarowana, że właśnie ona pocznie, urodzi Mesjasza. A ponieważ była Izraelitką, więc też wiedziała, o co chodzi w pojęciu Mesjasz. I ta dziewczyna bardzo roztropnie zaczęła rozmawiać. Zadała pytanie. Otrzymała odpowiedź. I zareagowała tak zgodnie z tym, kim była. I wiemy, jak zareagowała. Gdy jej wyjaśnił, że Duch Święty ją zacieni, że ona pocznie, że to, co się urodzi, będzie święte, czyli szczególne, wydzielone do szczególnych zadań. Ona mówi, oto służebnica Jahwe, służebnica Pana, niech mi się stanie według Twojej woli. Ale wcześniej ten lekarz Łukasz, bo teraz jego cytuję, ewangelista, to macie cztery Ewangelie według tych, i właśnie Łukasz jest jeden z tych, o, gdzie jest Łukasz? O, tam właśnie jest Łukasz, zobaczcie. A więc ten lekarz, który daje wiele różnych, cytuje wiele różnych mów, też wiele kobiet występuje w jego Ewangelii, bo jest humanistą, wrażliwym człowiekiem, więc też i te rzeczy zapamiętał, je uwypuklił. To jest Ewangelia ciekawa również od tej strony. I on tam właśnie daje przykład, opisuje sytuację zawodowca, kapłana, który nawet miał obowiązek i miał odwagę wejść za zasłonę i nie ginął tam za zasłoną, bo wchodził w sposób właściwy, według przepisów, zawodowiec. I tam też anioł mu się ukazał. Znamy imię tego człowieka, tak? Na Z. Zachariasz. I anioł z nim rozmawia. Jak się zakończyła ta wspaniała rozmowa, też zapowiedź narodzin? Że człowiek ten zaniemówił na 9 miesięcy, musiał być urlopowany od swojej służby. I przez 9 miesięcy w nim się rodził nowy człowiek. Jaki? Człowiek posłuszny Bogu. Tamta dziewczyna od razu zareagowała właściwie. Oto służebnica. Niech mi się stanie według Twojej woli. A on, żeby dojść do tego stanu, musiało minąć 9 miesięcy proces. Więc od naszej postawy i od jakichś czynności coś się rozpoczyna. Będzie jakaś praca, jakieś zajęcie, jakieś działanie, jakieś dzieło w końcu powstanie od jednego czynu. I wiemy, że gdy się już urodził, gdy trzeba było dać mu imię, to i żona, i on byli zgodni. Zerwali z tradycją rodzinną, że musi być imię ojca, imię dziadka. Zerwali. I napisał, Jan będzie jego imię. I się usta otworzyły, zaczął Boga wielbić. A więc jest to jakieś dzieło wiary, które różnie każdy z nas do niego dochodzi i wykonuje. Bo bez wiary się Bogu nie można podobać. Nie można mu dogodzić. Nie można się z nim zgrać. Bo wyraz podobać znaczy trafić w dziesiątkę. A więc, żeby być z Bogiem, użyję wyrazu, kompatybilny, to trzeba być w tym samym systemie. Jeśli mamy w komputerze system taki, to muszą być też być i programy właściwe. Jeżeli inne programy, chyba że mamy coś, co będzie nam umożliwiało jakieś przejścia, a więc szukamy kompatybilności, zgodności. A więc bez zaufania, bez wiary. Czymże jest wiara? I otwieramy sobie ten rozdział o ludziach wiary, kobietach, mężczyznach wiary. To jest w księdze, zapomniałem, tutaj to jest w księdze. Pamiętacie czy nie? Jaka to księga jest, siostra, pamiętasz? O wierze, taki jest jeden rozdział wspaniały, tam o Mojżeszu. A, niektórzy mi podpowiadają Hebrajczyków, list do Żydów, dziękuję. I rozdział już nie pechowy, tylko taki wcześniejszy. Tyle, ile piłkarzy jest na boisku. A ilu jest piłkarzy na boisku? 12? Nie, siostro, nie znasz się na tym. 11, no właśnie, 11, nie 12 apostołów, to tak, ale piłkarzy jest 11. A więc mamy 11 rozdział Hebrajczyków do Żydów. I tam na początku, w pierwszym wierszu jest powiedziane, czym jest wiara. I mamy różne określenia tego wyrazu greckiego. A więc jest gruntem, mówiła Biblia Gdańska, gruntem, fundamentem, jest przeświadczeniem, tutaj czytamy w tym przekładzie, jest dowodem w innym przekładzie, a Biblia Katolicka Tysiąclecia mówi, jest poręką. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. A więc wiara jest jakąś gwarancją, jakimś przeświadczeniem, jakąś poręką, czymś, co wewnątrz w nas tkwi. I apostoł Paweł, i gdy czytamy właśnie na ten temat, to jakoś tak mamy takie przyzwyczajenie, że ktoś ma wiarę, ktoś nie ma wiary. Był czytany tekst, list do Rzymian, rozdział 10, że sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami się wyznaje ku zbawieniu, ku rezultatom, efektowi. I że jest to wiara Chrystusa, tam dalej już nie było czytane, ale jest wiara, która przychodzi ze słuchania Bożego Słowa. Początkiem i końcem wiary, autorem wiary jest kto, mówi nam 12 rozdział Hebrajczyków? Jezus Chrystus. I właśnie pewien kolega mój, gdyśmy tak sobie dyskutowali, on mi na to uwagę zwrócił. Mówi, wiesz, po grecku wyraz pistis znaczy i wiarę, i tego, który wierzy, osobę, która wierzy. Bo nie ma wiary jako czegoś osobnego. Musi być źródło wiary, a źródłem wiary jest zawsze osoba, która wierzy. A więc Bóg jest wierny. Jezus, jego określenie, jedno z określeń jest wierny, prawdziwy. Człowiek, który wierzy, to jest wierny. I dopiero wtedy z Jezusa, z Boga jako źródła wierności, z nas jako wierzących, ta wiara wypływa i się przejawia. A więc musimy być wiarą. Nie ją mieć skądś i nie mieć, lecz nią być. Ja muszę być wierzący, by była wiara. Jesteście solą ziemi, a nie miejcie sól i sypcie, tylko jesteś solą, jesteś światłością, jesteś listem Chrystusa, jesteś wonnością. Więc to musi we mnie być. I właśnie to było w taki swobodny sposób w Marii. I po rozmowie ona od razu zareagowała intuicyjnie, spontanicznie, właściwie. W Zachariaszu to było skomplikowane, bo być może miał jakieś przeszkody intelektualne, zwyczajowe, tradycyjne. I tu nic inteligencja i wykształcenie nie pomagało. Po prostu wnętrze jakieś, tylko wnętrze. Tego nie rozumiem, ale widzę, że tak to jest. Dlatego też każdy, kto wierzy, będzie zbawiony. Ewangelia Marka 16:16. Każdy, kto wierzy. I różni ludzie słuchają tego samego i różnie reagują. Jak Paweł był w Atenach na Areopagu i mówił piękne rzeczy. Za nim poszło tylko około 5 osób, a słuchały go rzesze. Jedni się śmieli, drudzy mówią, no ciekawy facet, posłuchamy go jeszcze raz później, a inni za nim poszli. Więc różnie reagują ludzie w danej chwili. Dlatego też każdy z nas niechaj pamięta, że trzeba stać się człowiekiem wierzącym, w Boga uwierzyć przez Jezusa Chrystusa, zrobić to, o czym, co pastor czytał, o czym pisze Paweł, sercem uwierzyć, ustami wyznać i stać się Bożym dzieckiem, by zacząć tworzyć dzieło swego życia. Dzieło wiary, które obejmie wszystkie dziedziny jego życia i ten człowiek wtedy, gdy będzie się kończyło jego życie, razem z apostołem Pawłem, bo wtedy sobie przypomniałem właśnie też i to miejsce, i wtedy właśnie apostoł Paweł powiedział bardzo, bardzo wyraźnie w liście do Tymoteusza. I posłuchajmy, jak brzmi to, co on mówi. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. Pewną symboliką on wyraża, że już umrze. Czas rozstania mego z życiem, tym doczesnym, nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Więc cały czas jestem wierzący. I teraz mnie oczekuje wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da mój Pan, sędzia sprawiedliwy. Da nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Czyli cały czas jestem wierzący aż do końca i z tęsknotą oczekuję na spotkanie z moim Panem. No ale teraz wracając do naszego miejsca, trzeci wiersz pierwszego rozdziału Tesaloniczan. Również pamiętam trud miłości. I oczywiście, że nigdy mi się z miłością nie kojarzył trud. Jeśli do zakochania jeden krok, to więc jest coś, co uskrzydla. Coś, co wszystkie trudy znosi. Bo ja wtedy się znoszę i w skowronkach wszystko zdobywam. I się unoszę ponad wszystkim, co jest trudne. Czyż nie tak? A więc znów wziąłem ten oryginał. Wziąłem grecki słownik, grecko-polski. I nagle stwierdzam, że jest tu wyraz użyty, który tłumaczy się kłopoty. A więc miłość rodzi kłopot. Kłopoty, trudności, znój, praca. Wiecie, zagłębiłem się jeszcze mocniej na moim fotelu. O co tu chodzi? Kłopoty. Nagle mi się przypominają pewne, bo nie chcę robić teraz wykładu, wiecie, znów z Biblią, dalej, ale pewne okoliczności. Kłopoty. Jadę w samochodzie w sierpniu, bo akurat w sierpniu to wszystko do mnie docierało. Jadę w samochodzie w sierpniu z pewnym pastorem po nabożeństwie, jego trójka dzieci, 11, 12 lat, 10 i 2,5, żona. Po nabożeństwie jedziemy na obiad i on tak ze mną rozmawia i jest oburzony, bo akurat była jakaś seria zamachów znów tych samobójczych, i znów o islamistach i tak dalej, i tak dalej. Jakieś też trudności na lotniskach były w tym czasie, szczególne obostrzenia. I on taki oburzony mówi właśnie o islamistach, o tej religii. Mówi, że to jest diabelskie, że to jest demoniczne. Tak bardzo kategorycznie się wyrażał. Oburzenie, które rzeczywiście było uzasadnione. Ja siedziałem i słuchałem, co on mówi. I nagle w pewnym momencie on przerywa, mówi, bracie, ty milczysz, czyżbym coś źle mówił? No i sprowokował mnie, bo ja normalnie bym nic nie powiedział. Też nie widziałem powodów, żeby się odzywać, bo był bardzo wzburzony. No, taki kategoryczny. A ja byłem zmęczony po nabożeństwie, bo właśnie też miałem kazanie dość długie. A ja mówię, wiesz co, to jest skomplikowane. Potem po obiedzie sobie usiądziemy przy kawie i ja ci to wszystko wyjaśnię. A to jest skomplikowana sprawa. Znaczy, jaka komplikacja? Diabelstwo i koniec. Ja tak wewnętrznie się modlę, panie, są dzieci. To rozmowa nie dla nich. Jak mu to szybko powiedzieć? I nagle mi olśniło coś i mu mówię, wiesz co, są małe dzieci, więc one nie zrozumieją tego, co ja powiem, więc dam ci taki tylko przykład. Oto do klasy przychodzi dziewczyna z Syrii. Akurat rodzice jej tutaj przyjechali, poszli do pracy. No i teraz jedna nauczycielka mówi, wiesz co, Alu, to jest usiądź z nią, żebyś ona przy tobie uczyła polskiego. Jesteś taka dobra, miła, sympatyczna, jako chrześcijanka zresztą, taka młoda, mała. A więc może być ty. I twoja teraz Ala siedzi, no i tak się odsuwa, bo to jest przecież córka demona, nie? Bo słyszała wszystkie te teksty, no więc... I teraz co ona z tym zrobi? Aleś mi klina zabił. A Ala to słucha. Dzieci słuchają. Ja mówię, właśnie to jest skomplikowane. A więc dokończymy przy kawie. I przy kawie siedzimy. Ja mu teraz nie powtórzę wszystkiego, wiecie, bo to bym się zatrzymał znów na pół godziny, tylko chwileczkę. Ale mu szczęściłem, akurat żeśmy z żoną ten temat omawiali. Akurat było pewne opracowanie w pewnym tygodniku pod tytułem Nasi Nazi, czy Nasi Naziści. Skąd się biorą ci młodociani właśnie faszyści, naziści i tak dalej. I ta właśnie była sugestia, że gdy w domach, przy dzieciach małych się przejawia takie różne teorie spiskowe, radykalne sądy w stylu, że wszystkiemu są winni Żydzi albo komuchy i tak dalej, no, w tym rodzaju. Te dzieci, które nie rozróżniają lewicy od prawicy, jeszcze są małe, tym nasiąkają, potem wchodzą w ten świat i są zagubione. I stają się łatwym łupem właśnie w tym wieku nastu lat dla różnych takich grup jak nazistowskie idee. Coś ty. Który to jest? A to akurat w kiosku jest, możesz kupić. O dobra, a więc sprawdź. Te rozmowy psuły dobre obyczaje. No tak, rzeczywiście. I tak żeśmy sobie rozmawiali później o krajach, które żyją i mają wielu... Jak ja mówię akurat o Kanadzie, o Vancouver i tak dalej, bo tam byłem, widziałem. A on z kolei o Anglii, o Londynie, bo tam był, widział. Ale no właśnie, to jest skomplikowane, bo człowiek jest człowiekiem. I nie można mówić, bo chrześcijanie również i tak dalej, wiecie. Chyba nie muszę już tego wyjaśniać. I on mówi, bracie, to ja przepraszam. Potem dzieci przeprosił. Wiecie, i się zreflektował, że się rozpędził. Bo Bóg kocha cały świat. I mówi, i to jest kłopot miłości. To jest trud miłości. Trzeba teraz pracę wykonać, by tym się zająć, by zrozumieć, jak to wszystko pogodzić. To nie jest takie proste. Dlatego też taki jest dobry test. I gdy otwieram ten pechowy rozdział do najgorszego zboru, i w tym właśnie pechowym rozdziale 13 do zboru w Koryncie mamy napisane takie piękne, poetyckie zdanie. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, chełpliwa. I gdy byłem młody, ktoś powiedział, w domu sobie zrób sprawdzian, test i wstaw swoje imię. Kazik jest cierpliwy. Napisałem. Ale potem wziąłem gumkę i wykreśliłem. Kazik jest dobrotliwy. Zostawiłem. Rzeczywiście jestem dobrotliwy. Kiedyś, gdy mi się udało jaskółkę ustrzelić z procy. Akurat siedziała. To było mi tak smutno. Podszedłem do niej, jej, płakałem. Wtedy miałem, nie wiem, 12 lat, płakałem. Ona po jakimś czasie czuje, że się rusza, lecz zaczęła i poleciała. Czyż nie jestem dobrotliwy? Na pewno. A więc miłość nie zazdrości. Bo już to ukrzyżowałem, załatwiłem, napisałem, Kazik nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie pisałem na razie nic. Nie nadyma się. No też nic, bo żona moja tu siedzi, więc ona powie, że to nie będzie prawdą. nie postępuję nieprzystojnie. Wpisałem, prawda, rzeczywiście zawsze się chroniłem, żeby postępować przystojnie. Nie szuka swego i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba robić co jakiś czas, bo następują weryfikacje in plus, in minus. Ale warto się do tej miary przystawić i przymierzyć. I ten trud miłości wykonywać. I są to różne, różne okoliczności. Na przykład w dziedzinie małżeńskiej. Statystycznie wiemy, że trzeci rok po ślubie to już jest pierwszy kryzys. Potem siódmy rok. Jak to jest lepszy, to i piąty rok może być. Potem jedenasty rok. I pamiętam, gdy ten kryzys się tak zaczął pojawiać i u nas, gdy sobie rozmyślałem na ten temat, ale wiecie, jest podstawa, żeby był kryzys. Bo nieraz mówię, i teraz to powtórzę, jak powiedziałem, że ja będę miał inne kazanie, to jedna sióstr tu siedziała i pisała, mówi, a bo żona będzie. A ja mówię, ja też to powtórzę przy żonie, nie przejmuj się. A więc żona moja jest stanowcza. A ja jestem uparty. Moja żona jest mądra i mówi, że mi też niczego nie brakuje. Ona wie, czego chce, i ja też wiem, czego chcę. I tak dalej. No więc jak tu żyć? Oczywiście, że chodzi o sprawy istotne, ważne i zawsze o nie walczymy. I ktoś musi ustąpić. I nie ma reguły, że zawsze ja ustąpię, albo zawsze ona. Trzeba dojść do jakiegoś, to są dwie silne jednostki, do jakiegoś zdania, że należy ustąpić w imię jakichś ważnych argumentów. A więc trzeba argumentować, czyli się kłócić. Ostro spierać. Z pasją, bo nam zależy. I mówię to z perspektywy 39 lat, gdy cały czas mamy miłość narzeczeńską. Cały czas jesteśmy w skowronkach. Stawcie u niej. Ja to mówię przy jej obecności. Ja jestem zdumiony prawdą tego, że Bóg taką miłość nam dał. Bo w czym jest rzecz? I specjalnie sobie na tę okoliczność wydrukowałem takie pewne myśli. Specjalnie. Częściej występuje czasownik niż rzeczownik agape. Bo czasownik oznacza tkliwie powitać. Mąż, który żonę rano pocałuje, o dzień dłużej żyje. Ja dzisiaj też żonę rano pocałowałem jeszcze w łóżku. A więc, kochani, zarobiłem znów następny dzień. Tkliwie powitać. Więc nie chodzi o drachowanie, ale też chodzi o to, że chce się to zrobić, że chcemy w ten sposób na siebie patrzeć i reagować. Być zadowolonym z czegoś lub z jakiejś sytuacji. I ta chrześcijańska miłość nie ogarnia tylko rodziny, najbliższych, najdroższych, ale również cały świat, sąsiadów, wrogów. I pamiętam tę pierwszą lekcję, jakiej Bóg mi udzielił, gdy chodzi o wroga. Gdy byłem kaznodzieją początkującym, jeszcze nie pastorem, i gdy mi zlecono kazania we wtorek, czwartek i raz w niedzielę, bo w niedzielę były dwa nabożeństwa. A więc trzy razy na tydzień głosiłem kazania, a ja się nie lubię nudzić, więc zawsze coś innego musiałem głosić. Jest czwartek, godzina koło 15, ja klękam, mówię, Panie, nie mam słowa. Ja z książek nie głoszę, ja głoszę z serca. Nie mam słowa. Co mam głosić? A Bóg mówi, otwórz sobie, tam takie jest ciekawe miejsce i poczytaj. A więc sobie otwieram i czytam. Będziesz miłował bliźniego swego, a miał w nienawiści swego nieprzyjaciela. No amen, fajne słowo, bo ja tak właśnie postępuję, także w porządku wszystko, nie? Ale ja wam powiadam, oho, schody się zaczynają. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. I tak dalej. Wszyscy znamy ten tekst. Mateusz 5 rozdział, 43 i niżej. Panie, w czym problem? Ja z natury jestem człowiekiem, który lubi się mścić. Tego nie robię, bo się już, bo to ukrzyżowałem. Nie mówię, że odzwyczaiłem. Ukrzyżowałem to kiedyś. Ja nie wiedziałem, że to jest we mnie. Nie wiedziałem. No bo skąd? Nie miałem okazji się zemścić jeszcze. Ale jest brat, który cały czas krzywdzi pomówieniami mnie, moją żonę. Jego żona też krzywdzi. I cały czas, wiecie, nam sprawia przykrość swoją postawą. I ja już byłem tak zmęczony tym, że go już nie lubiłem. Nie lubiłem go. I wtedy właśnie nie wiedziałem, że miłość jest zasadą rozmyślnego przezwyciężania woli. Jest mocą do kochania ludzi, których nie lubimy. Ja tego wszystkiego jeszcze nie wiedziałem. Byłem na początku mojej wiary i służby. Ale Bóg mi zamiast dawać książki do czytania, to mnie na kolana postawił i mówi, nie dam ci słowa, a czas biegnie, ja muszę o 5 już wyjechać autobusem. To jest stres poważny. Jeśli nie zrobisz pewnej rzeczy, jakiej? Zacznij go błogosławić. No problem, nie ma sprawy. Otwieram sobie psalm i czytam. Panie, wybij im wszystkie zęby. Wiecie, ja Biblię znałem. Biblijnie się umiem modlić. Bóg mówi, stop, stop, nie tak. Nie tak. Nie tak. Czego sobie życzysz? Wypisałem sobie znów, czego sobie życzę. A więc zacznij mówić, bratu Tadeuszowi życzę... I tu mnie w gardle ścisnęło. Nigdy w życiu nie zasługuję. Panie, podróż pastersku. To jest autentyczna rozmowa. Podróż pastersku, panie, postąpimy. On jest tramwajarzem, jeździ tramwajem. Gdy będzie jechał ulicą Straszewskiego, tam po Filharmonii jest taki ostry, prawda, na 10 stopni tego, niech tam nie wyrobi, chodzi też o szybkość, i niech uderzy tam jakiegoś Fiata Mirafiori, to wtedy był taki, wiecie, super auto. A więc niech uderzy w Fiata Mirafiori. Ja potem miał kłopoty, żeby doszedł do wniosku, że, czyli tak po duszpastersku, panie postąp. Bo mówi, nie tak. Dokładnie czego sobie życzysz. I ja patrzę, że już jest czwarta, że to nie wyrobię, więc dobra. I na siłę, na siłę. To właśnie jest przezwyciężanie własnej woli. Wbrew sobie. To jest krzyżowanie starego człowieka, tego poprzedniego człowieka, według Galatów, listu do Galatów, 5 rozdział. I musiałem, bo czas biegł. Musiałem, pamiętam tę walkę moją. I stopniowo, stopniowo, stopniowo wszystko wypowiedziałem. Mówię, okej, dobra. Teraz jego żonę. No jej. Ona tak moją żonę męczyła. I znów... A teraz syna. Bardzo łatwo, bo go lubiłem, tego chłopca, więc nie było problemu. No i do tramwaju otrzymałem słowo, czy punkty, szybko wypisałem sobie bez specjalnych komentarzy i jestem na nabożeństwie. Przychodzę do kaplicy, jego nie ma, nie ma nikogo, otworzyłem kaplicę, otworzyłem okna, wywietrzyłem i stoję tam przy stoliczku, jak tam jestem z książkami, porządkuję książki, wchodzi ten brat. A ja chwała Panu, bracie, do niego, a on chwała Panu, z głową odwróconą się wita. I odszedł. Ja stanąłem, mówię i myślę sobie, dlaczego tak się ze mną wita? Taki byłem zdziwiony. Zupełnie mi ze mnie wymiotło wszystkie złe uczucia. Zapomniałem o problemie w ciągu godziny. Tak Bóg czyści. Tak usuwa wszystko, co jest złe, pod warunkiem, że poddamy się Jego terapii. Zanim On płaszcz powiesił, nagle mi olśniło, że jest konflikt i ogarnęło mnie współczucie. Ojej, on tak się męczy jak ja. I mi się zrobiło żal, ale już trzeba było, weźli już inni ludzie, trzeba było pójść do przodu i tak dalej. Jest kazanie. Nauczam. A on siedzi z przodu, wcześniej rozpoczynał, jak pastor dzisiaj, siedzi z przodu i słucha cały czas wpatrzony we mnie. Głosiłem, nie pamiętam już o czym, ale po kazaniu jest modlitwa, wszyscy klęczymy, a on wręcz aż się położył na chodniku, był z przodu też chodnik, jak tutaj jest, i się zanosi płaczem. Głośno wszlocha i płacze. Nie wiedziałem, myślałem, że jakieś ma nieszczęście, więc... No, ale jego sprawa. Po nabożeństwie jestem z przodu, z młodzieżą rozmawiam, czy tam z jakimiś osobami rozmawiam i pastor mnie z tyłu woła, Kazi, chodź. Pastorem był mój ojciec. Ja przychodzę. O czym rozmawiałeś wtedy i wtedy z tymi dwiema siostrami? To były takie sympatyczki, przyszły. I na ławce z nimi z tyłu rozmawiałem. A pytałem mnie o święta, o choinkę, czy my mamy, czy nie mamy. Ja im wyjaśniałem nasze tradycje. Dziękuję, możesz odejść. Poszedłem. Pytam w domu, o co chodzi. Nic, ale w końcu wydusiłem z ojca. Ten brat myślał wtedy, że ja go oczerniam. Że ja o jego żonie źle mówię. Że ja uprzedzam. Wiecie, przez analogię on to samo. I popuściło w nim. A ten płacz, to po prostu on się spodziewał ataków, a nie było ani jednego ataku podczas kazania i jemu popuściły nerwy. Więc to jest walka, którą ja wygrałem i on wygrał. Potem był bardzo serdeczny, żeśmy przez długie lata byli w dużej serdeczności, już nie było nigdy konfliktu między nami. A więc przedstawiam to jako sprawę do załatwienia w sobie samym, by przyjąć Bożą zasadę i rozmyślnie swoją wolę przezwyciężyć. Bo jest to stan ducha, stan umysłu, jest to nasza postawa, gdy niezależnie od tego, co człowiek mi uczyni, ja będę szukał zawsze jego dobra, nie będę się szukał zemsty, nie będę jemu szkodził, ale będę szukał najwyższego dobra. Dlatego też jest to kłopot, jest to trudność, trud, znój i praca. Ale kochani, musimy z pomocą Ducha Świętego, który rozlewa agapę w naszych sercach, podjąć tego trudu. I Paweł właśnie ma w pamięci ich trud, takiej miłości. Jeśli mamy tego rodzaju problemy, wiedzcie, że nie ma innej drogi, jest to ciasna brama. Musimy przez nią przejść. Bramy nie przebudujemy. Brat Sergiusz Waszkiewicz mówił, że z drabiną w poprzek nie pójdziesz przez las. Z plecakiem takim wysokim przez ciasną bramę nie przejdziesz. Trzeba ten balast zdjąć. Dlatego też do tego trudu zachęcam. No i trzecia sprawa, o której apostoł Paweł mówi w tym fragmencie o nadziei. Nadzieja. Gdy byłem mały, to się wstydziłem mieć nadzieję. Dlatego, że wszyscy dookoła zawsze mówili, że nadzieja jest matką. No dokończcie, już wiedzą, tak? I się śmieją wszyscy. Matką głupich. I się do nadziei nie przyznawaliśmy, szczególnie ja, aż się nawróciłem i stwierdziłem, że Bóg jest Bogiem nadziei. I właśnie gdy chodzi o nadzieję, jest taki piękny obraz w liście do Hebrajczyków, że nadzieja jest kotwicą naszej wiary. Kotwica naszej wiary. Ja mam obraz, nie wiem jaki wy macie obraz z kotwicą, chyba taki morski, prawda, związany ze statkami. Ale ja mieszkałem w Krakowie, więc miałem górski obraz kotwicy, nie morski. A więc alpiniści, taternicy, gdy chcą gdzieś wejść, to mają tę linę, po której się będą wciągać i kotwiczkę na końcu. I zarzucą, wpadnie tam, zaczepi się i teraz mogą wchodzić. Po swojej wierze mogą wchodzić, bo jest zakotwiczona ta wiara za zasłoną, tam gdzieś daleko. Taki obraz ja mam, gdy chodzi o tę sprawę. Wy możecie mieć inny obraz. A więc jest to nadzieja. Ale ta nadzieja wymaga wytrwałości. I oczywiście wziąłem sobie znów i przygotowałem tę sprawę, bo okazuje się, że było to słowo rzadko używane w ówczesnej Grece, a nawet się wstydzono tego słowa, bo ono wykazywało, że ktoś jest słaby. Dlatego, że to słowo mówiło o wytrzymałości na boleść i smutek, na cios zadany w bitwie, gdy czasem trzeba było przemilczeć, nie oddać. Więc normalnie to była słabość. Pan Jezus na krzyżu, jak beznadziejnie słabo się zachował, Ojcze, przebacz im, zamiast gromy spuść. I gromy schodzą, pomyślcie sobie, aniołowie, zastępy przychodzą. To po naszemu. A Bóg inaczej. Boża słabość, list do Koryntian, pierwszy rozdział, Boża słabość jest silniejsza niż ludzie. Ciekawe zestawienie. Nie Bóg silniejszy niż ludzie, lecz Boża słabość, cecha, silniejsza niż ludzie. A więc czymże jest to hipomone? 32 razy mówi Nowy Testament jako rzeczownik, 17 razy jako czasownik i oznacza wytrwać, znieść, cierpieć. I są teksty różne, które można byłoby wziąć, na przykład Rzymian 5:3. Chlubimy się z ucisków. Czyli być tam, gdzie jest ciasne miejsce, niewygodnie, gdzie nas ograniczają wszędzie dookoła i my nie możemy się wyzwolić, to jest ucisk. Ale chlubiąc się z tego, gdy mam w sobie Chrystusa, Ducha Świętego, ten ucisk, ta sytuacja przymusowa wywołuje właśnie wytrwałość. To mówi list do Rzymian 5:3. Albo utrapienia, 2 Koryntian 6 rozdział. Okazujemy się sługami Bożymi, niewolnikami, tą karmicielką, jak mówi apostoł Paweł, wielkiej wytrwałości. I obraz karmicielki mi się bardzo podoba. Ile razy trzeba w nocy wstawać do dziecka? Ileż wytrwałości musi okazać matka lub ojciec? Ja nie wykazywałem. Zawsze żona szturchała, ona wstawała. Jak u was jest? A więc ile wytrwałości trzeba wykazać w chłostach, więzieniach, w utrapieniach? Tesaloniczanie w drugim liście są wymienieni i posłuchajcie, że wasza wiara wzrasta bardzo, wzajemna miłość się bardzo pomnaża. Wasza wytrwałość i wiara jest chlubą. Chlubą. Wyście okazali w prześladowaniach, uciskach. To jest pierwszy rozdział, pierwsze wiersze listu drugiego do Tesaloniczan. I dalej jest powiedziane, że Bóg nawet to na nas dopuszczając uznaje nas godnych. Czyli, że my jesteśmy w stanie to znieść. On uznał, że nas, żeśmy zaliczyli wcześniej i teraz możemy znieść ten wyższy etap doświadczania. Albo Jakub wypisze w swoim liście. Że ucisk wywołuje cierpliwość, tę wytrwałość, męstwo, wypróbowanie. A z kolei to wypróbowanie daje nadzieję. I też ono sprawia, że my jesteśmy ludźmi doświadczonymi, że nasza wiara jest wypróbowana i mówi, radujcie się, gdy różne próby przechodzicie. I tak można byłoby mówić i mówić cały czas, ale ja już tylko wezmę tę część końcową. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości. Wyraz cierpliwość, mówiłem o tym wcześniej na nabożeństwie, to jest cierpieć w skali makro. Jak widzisz napis makro and carry, tak? To pisze jak tam cash and carry, tak? I makro. To właśnie pomyśl o tym. To chodzi o makro, czyli cierpliwość w skali makro. A więc skojarzenia są zawsze pomocne, abyśmy pamiętali o czymś. A więc cierpliwość w skali makro. Biblia Gdańska mówiła długocierpliwość. I wytrwałość z radością. Wytrwałość z radością. Gdy mamy jakiś cel, gdy to wszystko znosimy dla jakiegoś celu, naszym celem nadrzędnym jest to, by spotkać się z oblubieńcem. I kończy się Biblia, Apokalipsa się kończy, tak przyjdź Panie Jezu, krzyczy oblubienica narzeczona. To jest nasz cel. I stąd przytoczę pewne wydarzenie, które czytałem kiedyś gdzieś, że kiedyś w XIX wieku jakiś misjonarz dotarł do Bułgarii i tam w jakiejś wsi przebywał i widział, że przez te długie noce, wieczory, dni córka tego gospodarza szyje, obszywa jakimiś kolorowymi nićmi jakąś białą tkaninę. Czasami się ukłuje, więc widać, że ją to boli, ale szyje i w końcu on ją pyta, czy cię nie męczy to wieczne szycie? A ona mówi, nie, bo to jest moja ślubna suknia. A więc cel, chwalebny cel, sprawia, że możemy wtedy się poddać tej hipomony, która jest, jak mówi Jan Chryzostom, korzeniem wszelkiego dobra, matką pobożności, owocem nigdy nie więdnącym, twierdzą niezwyciężoną, portem, który nie zna burz, jest królową cnót, fundamentem dobrego działania, pokojem w czasie wojny, spokojem w nawałnicy, bezpieczeństwem w intrygach. I bracia i siostry, kończąc to nasze rozważanie, chciałbym, żebyśmy cały czas wiedzieli, że ktoś na nas patrzy. Na nas patrzy ten, który ma 7 duchów. Oczy są jego na wszystkich rozciągnięte. I on też kiedyś powie, wejdź sługo, jaki? Przyjemny. sympatyczny, naprawdę efektywny. Tak? Wejdź, sługo jaki? Wierny. Sługo dobry. I tam nie ma wyrazu kalos, piękny, co też znaczy dobry, lecz jest wyraz agatos, czyli dobrego gatunku. Wejdź, sługo sprawdzony, dobrego gatunku, do radości Pana swego. A więc mając w pamięci dzieło waszej wiary, nasze życie się składa z poszczególnych godzin, dni i tak dalej, również i z czynów wiary, które razem utworzą jakieś dzieło, chwalebne dzieło. Mając w pamięci kłopot miłości, wyzwania miłości, trudy, znoje, pracę miłości, ale miłości, która nas nie uskrzydliła, lecz która nas przemieniła, uzdolniła do życia szczególnego, specjalnego, że możemy być zakwalifikowani jako sól ziemi, światło świata, list Chrystusa, woń Chrystusa. Jesteście, nie bądźcie, starajcie się, jesteście tym wszystkim. Więc ta nasza praca sprawi naszą wewnętrzną przemianę, a też pojawią się właściwe uczucia, ale nie powierzchowne, zwiewne, ale trwałe uczucia, które wytrzymają również i aż dziesięciolecia, teraz myślę o małżeństwie. Oraz nadzieja jest wytrwała. Nadzieja jest pełna męstwa. Nadzieja sprawia, że cały czas idziemy systematycznie. I to jest dla wszystkich. I dla młodych, jak Maria, i dla starych, jak Zachariasz, i jak Abraham, ojciec wiary, pamiętamy, wyjdź z domu swego ojca, on wyszedł. Jego poszczególne czyny, gdy spojrzymy na 12 rozdział Księgi Rodzaju i pójdziemy aż dalej, jego wszystkie czyny wytworzyły dzieło jego życia. Dzieło wiary, dzieło jego życia. Dlatego też chciałbym się z wami razem modlić, abyśmy zechcieli w Jezusie Chrystusie dać się przekonać. Tu nawiązuję do tego tekstu czytanego, że dotarło do nas słowo z wielką siłą przekonania. Daj się przekonać Chrystusowi Bożemu Słowu. Ja tylko byłem świadkiem moich rozmyślań w kontekście moich lat, które przeżyłem. Mojego sprawdzania, czy to wszystko, co znałem od dzieciństwa, co znałem jako chłopiec później, młodzieniec, jako młodociany kaznodzieja, czy to jest prawdą. I stwierdzam, kochani, to działa. To działa. Powstańmy razem i spędźmy czas teraz na rozmowie z Jezusem Chrystusem. Chcemy teraz uporządkować swoje życie i powiedzieć, co o nim myślimy. Jeśli nie jesteś dzieckiem Bożym, nie jesteś nawrócony, nic nie stoi na przeszkodzie. On jest bramą dla ludzi, drzwiami dla owiec. On mówi, kto jest zmęczony, spracowany, obciążony, nawet samym sobą, swoimi myślami. Niech do mnie przyjdzie i znajdzie ukojenie, odpocznienie. Przyjdź teraz do Jezusa przez prostą, osobistą modlitwę. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, ale zmęczony życiem i masz prawo być zmęczony, to wiedz, że w Chrystusie Jezusie otrzymasz wzmocnienie. Jak mówi apostoł Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, posila. W Jezusie Chrystusie. Duch Święty jest dany nam po to, aby w nas mieszkał i nas wzmacniał. Biblia jest dana nam po to, abyśmy czytając ją mieli Bożą wiarę. Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. A z kolei nasza decyzja sprawia, że możemy być ludźmi wytrwałymi, którzy z Bożą pomocą, jak orły się będą wzbijać i przynosić zwycięstwo, aż do dnia, gdy Pan powie, sługo dobry i wierny, nareszcie jesteś ze mną.